zdjęcie za opowieść lub jedzenie. Taką walutą płacili sobie Agnieszka Pajączkowska i spotykani przez nią przypadkiem mieszkańcy pogranicza polsko-białoruskiego, polsko-ukraińskiego, polsko-litewskiego i polsko-rosyjskiego. W efekcie powstała książka Wędrowny Zakład Fotograficzny, która zbiera te opowieści o naszym regionie. Agnieszka Pajączkowska za Wędrowny Zakład Fotograficzny dostała nagrodę imienia Wiesława Kazanyckiego. Zapraszam na rozmowę z nią. Posłuchamy też fragmentów tej książki, które czyta Izabela Wilczewska i muzyki podlaskiej kapeli Batereja, chłopców z Nowoszyszek i kapeli ze wsi Warszawa. Przed mikrofonem Andrzej Bajgus.
Nie wiedziałam, że przy wschodniej granicy handel jest jak moja fotografia, obwoźny. Jednego dnia jadą z chlebem, drugiego z nabiałem i mięsem, a trzeciego ze skupem grzybów lub złomu. Ale trafiłam do wsi, gdzie sklep akurat był. Sprzedawczyni wysłuchała mnie, lustrując od stóp do głów, była zdystansowana, ale wystarczająco znudzona, by z ciekawości zgodzić się na użyczenie prądu do drukarki. Wpięłam przedłużacz do gniazdka za zamrażarką z lodami. Gospodarz z domu naprzeciwko oparł się ciężko o płot i patrzył, jak rozwieszam na sznurku białe tło. Powiedział, że nic z tego nie będzie, że nikt nie przyjdzie. Pierwsza była chuda kobieta prowadząca rower z zawieszonymi na kierownicy siatkami pełnymi jabłek. Stanęła z nim do zdjęcia. Za zdjęcie dostałam loda na patyku. Po niej przyszły dziewczynki z psem, listonosz, dwaj starsi faceci z wnuczką jednego z nich, właściciel starego junaka, stolarz, mężczyzna o przezwisku Szogun, który opowiadał, kogo zna w Warszawie i sprawdzał, czy ja znam Benka, Łysego i Ankę. Niektórzy zostawali na schodkach przed sklepem na dłużej, korzystając z okazji, by się napić i porozmawiać. Bo o ile napić można się było codziennie, o tyle okazje do rozmowy tu się ceniło. Gospodarz z naprzeciwka, ten sam, który mówił, że nic z tego nie będzie, zawołał mnie i podał przez płot gorące jeszcze domowe drożdżówki z malinami. Nie nadążałam z drukowaniem zdjęć. Patrz, jaką mam mordę wesołą, cieszył się Józek, który pod sklepem siedział codziennie. Rób, dodał szturchając kolegę obok. Kiedy ostatnio u fotografa byłeś?
Zanim przyjechała tutaj pani na Podlasie i na to nasze pogranicze, jakie miała pani stereotypy i wyobrażenia na temat tej części świata?
No tak, bo miałam rzeczywiście stereotypy i wyobrażenia przede wszystkim, bo nie znałam wschodniej części Podlasia, nie znałam terenów przygranicznych i zaczynając Wędrowny Zakład Fotograficzny, zależało mi na tym, to będę wbrew pozorom odpowiadała na pytanie, żeby trafić z moją ofertą do osób, które mogą potrzebować zdjęcia. No to kim jest osoba, która w 2012 roku potrzebuje zdjęcia? No to jest prawdopodobnie osoba, która jest albo bardzo uboga, albo bardzo wiekowa, bardzo stara, albo osoba, która mieszka bardzo daleko od usług, od miejsc, w których taka usługa jak możliwość wykonania zdjęcia jest łatwo dostępna, czyli od dużych miast, albo nawet mniejszych, ale miast. Więc to są takie trzy stereotypy, to znaczy tak jakby na których rzeczywiście zbudowałam pomysł, że jeżeli współcześnie fotografia portretowa może się spotkać z autentycznym zapotrzebowaniem, no to w miejscu, które spełnia te trzy kryteria, albo przynajmniej dwa wybrane. I mój właśnie stereotyp, moje wyobrażenie o tym, jak jest na Podlasiu, o którym się mówi, że to Polska egzotyczna, że to Polska B, że to jest ostatni przyczółek prawdziwej polskiej wsi i tak dalej. No to rzeczywiście pomyślałam sobie, dobra, to pojadę tutaj, bo może mam szansę faktycznie znaleźć tutaj, spotkać osoby, które mogą potrzebować tego, co ja wiozę, tego, co ja oferuję, a jednocześnie dostać coś bardzo cennego w zamian, bo miałam jednocześnie w tym moim wyobrażeniu świadomość, że jeżeli spotkam te osoby, to one będą żyły w rzeczywistości, która jest bardzo odległa od mojej rzeczywistości, czyli młodej, wykształconej osoby z dużego miasta, która ma wolny czas na robienie swoich pomysłów. Więc dzięki temu, że miałam ten stereotyp w głowie, że to Podlasie jest, czy że na Podlasiu mogę takie osoby spotkać, Dzięki temu nałożyłam też sobie pewne okulary na nos, prowadząc wędrowny zakład fotograficzny, bo ta oferta, z którą jechałam, ona zakładała po prostu, że to, co mam do zaoferowania, żeby zadziałało, musi być cenne dla osoby, której to zaproponuję. To, co chciałam dostać w zamian, również musiało być cenne dla mnie, czyli opowieść tej osoby o tym, jak się żyje, co pamięta, kim jest. No i to się udało, więc w gruncie rzeczy tak, bazowałam na takim wyobrażeniu. Nie dość tego, będąc już w terenie, szukałam takich osób, nie zatrzymywałam samochodu wszędzie, proponując wykonanie portretów w zamian za opowieść, ale tylko w niektórych miejscach i to takich, które rzeczywiście też spełniały to kryterium mojego wyobrażenia, że może tutaj ktoś będzie tego zdjęcia potrzebował. Ale oczywiście też ten stereotyp Podlasia jako biednego, egzotycznego, wielokulturowego, ale jednocześnie konserwatywnego. On też runął w wielu momentach, bo na szczęście to do siebie mają spotkania, których się nie planuje i które wydarzają się po drodze, że nie sposób mieć nad nimi kontrolę, więc spotykałam również osoby, które tego rodzaju stereotypy mi świetnie rozbijały.
Za chwilę jeszcze do tego wątku wrócimy. I a propos tych miejsc, których pani szukała, bo okazywało się, że przecież niektóre miejsca, tu cytat, dla wędrownej fotografii były beznadziejne. To znaczy jakie? Bo jednak przecież Podlasie to nie jest monolit.
Oczywiście. I te beznadziejne miejsca to były te, w których, może opiszę to, tak, że wjeżdżam do wioski świeżo wylanym asfaltem, i mijam domy za wysokimi bramami. To są często nowo budowane domy albo odremontowane domy.
Za tujami?
Za tujami. Czasami nie widać, czy ktoś jest na podwórzu, czy nie. Mijam tablice informujące, że ten asfalt położono ze środków unijnych. Mijam, nie wiem, jakąś altanę, którą wybudowano, żeby mieszkańcy mieli się gdzie spotykać. I nie spotykam nikogo po drodze. To są miejsca, które są w tym sensie beznadziejne, że ten pomysł opierał się na założeniu, że ja nie pukam do drzwi, tylko że ja wjeżdżam do takiej przestrzeni półprywatnej, jaką jest droga wiejska i szukam pierwszej osoby, z którą mogę skrzyżować spojrzenie, wyjść z samochodu, przedstawić się i zaproponować zdjęcie. To po pierwsze był teren beznadziejny. Takie tereny w cudzysłowie beznadziejne to jest też administracyjnie województwo podlaskie. Aczkolwiek Suwalszczyzna, w tym sensie, że ukształtowanie terenu jest tam takie, że wioski nie mają zwartej zabudowy, nie ma ulicówek, nie ma wiosek, przez które można przejechać, tylko są to właściwie rozsypane między wzgórzami pojedyncze gospodarstwa. Są to też często te rejony, w których mieszkańcy, nawet żyjąc z rolnictwa, bardzo dobrze sobie radzą w sensie ekonomicznym, są po prostu zapracowani i nie mają czasu na to, żeby swój dzień pracy przerywać na rozmowę z kimś, kogo intencja jest, mówiąc delikatnie, niezrozumiała.
I to było jedyne miejsce polsko-litewskie pogranicze, że ludzie nie mieli czasu, tak? Z tych wszystkich pogranicz.
Tak, oczywiście to jest wszystko efekt tego, że wydarzyło się to w określonym czasie, miejscu i to jest efekt jakiegoś subiektywnego spojrzenia. Być może gdybym spędziła na pograniczu polsko-litewskim miesiąc, to byłoby inaczej, ale co jest jeszcze trudne w tej historii, to deszcz. Rzeczywiście czas kiepski do prowadzenia wędrownego zakładu fotograficznego, a taki dwukrotnie spotkał mnie tam po graniczu polsko-litewskim, to czas deszczowy, bo wtedy rzeczywiście trudno spotkać kogoś na podwórzu, przy płocie, na drodze, ludzie są pochowani w domach i wchodzenie w taką rolę domokrążczyni, która rzeczywiście puka i mówi dzień dobry, bo ja tutaj prowadzę wędrowny zakład, no jest trochę skazane na porażkę, bo na wstępie powoduje brak zaufania. Bo też projekt ten opiera się na wzajemnym zaufaniu, nie tylko na tym, że to ja ufam osobom, z którymi rozmawiam, ale przede wszystkim one też ufają mnie i czasami wpuszczając nawet właśnie do swojej przestrzeni domowej.
Chciałbym, żebyśmy chwilkę porozmawiali o tych spotkaniach poprzez emocje, poprzez pewne wartości, poprzez pewne stany. I może na początek coś, co przeczyłoby temu zaufaniu, bo niebezpieczeństwo. Zdarzyło się kilkukrotnie, że trafiła pani na pijanych mężczyzn, którzy, tu cytat, o, przyjechała zamówiona dziewczyna. panienka.
Tak, to jest jeden z wątków Wędrownego Zakładu Fotograficznego, że jest to projekt polegający na byciu w drodze, realizowany przez kobietę, która czasami jeździ w pojedynkę, czasami jeździłyśmy we dwie. No i faktycznie to nie jest specyfika teraz Wschodu ani Podlasia, ale jest to z pewnością specyfika polskiej wsi, pozwolę sobie na takie uogólnienie, że właściwie jednym z nielicznych niebezpieczeństw, które można spotkać, nawet jadąc z dobrą intencją i z otwartością do ludzi, to jest właśnie mężczyzna pod wpływem alkoholu. I nie jest to rzecz jasna wyłącznie sytuacja, która spotyka mnie jako osobę, która się wypuściła tutaj na to właśnie egzotyzowane, groźne wschodnie pogranicze. Tylko miałam też okazję rozmawiać podczas innego projektu takiego reporterskiego z kobietami mieszkającymi na Mazowszu, mieszkającymi w mazowieckich wioskach, które mówią o tym samym. To znaczy jedyna rzeczywiście sytuacja, w której mogą poczuć zagrożenie, ale też która je po prostu złości. To są komentarze czy właśnie napięcia związane z tym, że w przestrzeni publicznej znajdują się często niepracujący, pijani mężczyźni przesiadujący pod sklepem, na ławkach zaczepiający, wypowiadający jakieś seksistowskie komentarze. Tak, mnie też to spotkało. I zdecydowałam się też o tym opisać, żeby wyczerpać jeden z celów tej książki, którą jest nie tylko opis tych osób, które spotkałam i tych sytuacji, miejsc i historii, które były mi opowiedziane, ale też, żeby być uczciwą, też opowiedzieć trochę o sobie w trakcie tej podróży i o tym, że to, co ja podaję, opowiadając to, co mi się wydarzyło, to nie są historie, które są przezroczyste. One wynikają też z tego, kto patrzy, kto przyjeżdża, kto zaczyna rozmowę. To jestem ja. I też podjęłam taką decyzję, aby była to książka opowiadająca trochę przy okazji też o takim osobistym doświadczeniu mierzenia się z tym działaniem, mierzenia się z tym projektem, mierzenia się też z tymi sytuacjami. Tutaj istotne było na pewno takie moje założenie, że ja jestem gościem w tych sytuacjach i nie chcę usprawiedliwiać mężczyzn, którzy byli dla mnie nieuprzejmi bądź groźni, natomiast też miałam świadomość, że to jednak ja jestem w miejscach, do których niekoniecznie byłam zapraszana, po prostu sama tam przyjechałam, szukając niejako osób, z którymi mogę porozmawiać i oczywiście, jeżeli ktoś nie miał ochoty na takie spotkanie z kimś, kto właśnie przyjeżdża z centrum, kto przyjeżdża w nie do końca jasnym celu, to jeszcze są inne sposoby, żeby się pożegnać. I zdarzały się też takie sytuacje, kiedy ktoś mówił nie dziękuję, nie dziękuję, proszę jechać dalej, u nas się to nie sprawdzi. Ale były też sytuacje, w których to jest też może istotne, że niektóre reakcje były niechętne, bo ja też byłam dziwna. To nie jest tylko tak, że ja jadę na Podlasie, które jest uważane za dziwne i egzotyczne, tylko też dla osób żyjących, pracujących w inny sposób, sytuacja spotkania właśnie z taką osobą prowadzącą Wędrowny Zakład Fotograficzny, która ma jakiś wiek, jakąś sytuację osobistą, jakiś wygląd, też jest dziwna. Znaczy ja też byłam dziwna. I to jest też o tym, że ta dziwność nie zawsze budzi ciekawość, otwartość i gościnność, tylko czasami budzi też niechęć, agresję, sprzeciw. I tu nie mówię tylko o tych mężczyznach, tylko faktycznie o też osobach, które niekoniecznie natychmiast otwierały przede mną drzwi i po prostu stawiały pierogi na stole, bo to jest też jeden ze stereotypów tego wschodu, który ma być taki gościnny i hojny. Więc też ważne było dla mnie to, że prowadząc Wędrowny Zakład Fotograficzny starałam się, co nie znaczy, że zawsze się to udawało, doprowadzać do sytuacji spotkania opartej na jakiejś jednak wzajemności, na tym, że to ja patrzę, ale ktoś też mnie obserwuje, na tym, że to ja wychodzę i się witam, ale ktoś na to odpowiada, ktoś mnie wpuszcza, ale to ja decyduję, czy chcę wejść. Ja proponuję zdjęcie, ktoś mi ufa albo nie i jest gotowy, żeby też uruchomić walutę wymienną, czyli za to zdjęcie zaproponować mi coś do jedzenia albo opowieść.
Przez wieś ciągnęła się brukowana droga. Przy płocie stały trzy stare kobiety, wszystkie w kwiecistych chustkach i fartuchach przepasanych na kwiecistych sukienkach. My byłyśmy wtedy za nią we dwie. Wyskoczyłam pierwsza z samochodu, one omiotły mnie wzrokiem i już się zastanawiały, czy ja jestem, bo przecież nie poznawały. Zanim zdążyłam się przedstawić, jedna drugiej dała kuksańca w bok, wskazała laską na moje stopy i zaczęła się śmiać, głośno i okrutnie, jakby z dziwaka. Niby panienka z Warszawy samochodem jeździ, a bez butów chodzi. Nieprzyjemnie mi się zrobiło. To były dwie 80-latki i jedna 10 lat młodsza kobieta. Wszystkie wdowy, bo tu po wsiach tylko stare kobiety, mężczyźni słabsi, umierają szybciej. Ich dzieci wyjechały do miasta. Wnuki chowały się już od maleńkości w Białymstoku w Warszawie za granicą. Spytałam, czy są stąd. Dwie potaknęły, jedna zaprzeczyła. Ja tu za mężem przyszłam z daleka. Ponad 8 kilometrów będzie, tam het za polami, za lasem. Na drugim końcu tej samej niedługiej przecież wsi siedziała na ławce jeszcze jedna kobieta. Była bardzo drobna, zgarbiona, miała pomarszczone i zapadnięte usta. Pojedyncze siwe włosy wysuwały jej się spod chustki na czoło. Siedziała skulona w swetrze, wełnianej spódnicy, fartuchu. Mimo upału na nogach nosiła grube skarpety. Machnęła zasuszoną ręką, mówiąc, że ona już do wsi nie chodzi, że to za daleko. Tyle co przedrepcze do studni, do Sławojki, na ławkę. Sama jest. Nikt do niej nie zachodzi, tylko chleb przyjedzie i straż graniczna. Ławka była krótka, siedziałyśmy bardzo blisko siebie. Przywarła do nas całym ciałem, jakby chciała się ogrzać. Zapytała, czy przyjeżdżamy ze świata i jak tam jest. Opowiadałyśmy o naszym życiu w Warszawie, w której nigdy nie była, a która w jej pojęciu musiała wyglądać jak bardzo duża i bardzo bogata wioska. Nagle spytała konfidencjonalnym szeptem: a wy już miesiączkujecie? Bezpośredniość tego pytania sprawiła, że mało z tej ławki nie spadłam. Powiedziałam jej, że mamy po 26 lat. A ona złapała się za głowę i z lamentem w głosie spytała, czego nie idziemy za mąż? Czemu dzieci nie rodzimy? Że może bezdomne jesteśmy? Żałowała nas bardzo, a ja jej, bo czułam, że niedługo umrze i że o tym wie.
Kolejna emocja, o którą chciałem poprosić, to smutek. I prosiłbym o historię związaną z moskitierą, którą pani podarowała. Bo ta historia bardzo, myślę, potrafi utkwić w pamięci.
To jest historia rzeczywiście spod granicy polsko-białoruskiej. Historia spotkania z kobietą, która mieszkała w miejscu, z którego jeszcze po wojnie widziała swoje rodzinne gospodarstwo, które było tam ileś set metrów za granicą, która powstała rzecz jasna niemalże na jej oczach. W 1945 roku ta granica została poprowadzona. Jej matce kazano wybierać, czy mieszka w Związku Radzieckim, czy w Polsce. One przyjechały na tą zachodnią stronę granicy. I ona spędziła w tej wsi, w której ja ją spotkałam, całą resztę życia. Ona tam jako dziecko została przesiedlona, czy się przesiedliły same. I ona miała takie piękne wspomnienie, że w tym gospodarstwie rodziców, które było tam po tej drugiej stronie granicy, czyli obecnie jest to Białoruś, że tam był piękny sad, że tam był piękny drewniany dom postawiony przez jej ojca. No, że to wszystko trzeba było zostawić. A ja ją spotkałam, rozmawiałam z nią na podwórzu jej domu, który ona potem pobudowała razem z mężem. Przez cały czas trwania tej rozmowy ona stała nad drewnianym stołem, na którym suszyły się pokrojone w plastry jabłka. To jest też taka jedna z rzeczy, których się nauczyłam w trakcie tej podróży, że miło jest mieć w domu suszone owoce i zalać je sobie wrzątkiem zimą i zrobić sobie z tego napar. To było środek lata, ona suszyła jabłka z myślą o zimie i stała i cały czas opowiadając mi swoją historię machała ręką, odganiając od tych suszących się jabłek muchy. No i ja tak siedziałam, słuchałam. Ona powtarzała tę historię, opowiadała o tym, co się działo właśnie już po wojnie, jak już tutaj przyszła z matką, jak właśnie wszystko od zera, jak poznała męża, jak zbudowała ten dom na podwórzu, którego siedziałyśmy. No i opowiedziała to wszystko, ja jej wykonałam zdjęcie, chciałam się już żegnać i pomyślałam sobie, że chciałabym coś tej kobiecie jeszcze podarować, bo uświadomiłam sobie, że mam w samochodzie właśnie moskitierę, której nie używam. Woziłam ją z myślą o tym, żeby wieczorami chronić się przed komarami i tak dalej. Ja jej tą moskitierę po prostu dałam i no i właśnie, to była sytuacja, która ją zasmuciła, bo ona mnie zapytała, ta starsza kobieta, dziecko, to co ja teraz będę robić? Zabrałam jej jedyne zajęcie, coś, co pozwalało jej spędzić czas i jednocześnie zatroszczyć się o jakąś też rzeczywistość materialną. Tego też się uczyłam w tej podróży, że troska o materię, to jest akurat tutaj, to są zapasy na zimę, bardzo ważna rzecz, wypełnia właściwie całe lato, że to jest ważna czynność i to jest często troska o ten temat, szczególnie dla starszych, samotnych kobiet, jest często czymś, co pozwala im się w ogóle zmierzyć z właśnie tą samotną codziennością. Chyba to doświadczenie jej samotności było takie istotne, aczkolwiek też ona akurat mieszkała sama, ale w sytuacji, kiedy ją spotkałam, akurat była u niej i córka, i wnuk. I to jest właśnie historia też wielu osób, które spotykałam pod granicą, że one zwykle, czy przez większość roku mieszkają same, ale dzieci lub wnuki, które mieszkają często w Białymstoku, przyjeżdżają tam na weekendy właśnie, żeby pomóc babci, żeby przywieźć zakupy, żeby tam odmalować kuchnię, żeby coś pomóc w obejściu. I niemniej to takie wrażenie, szczególnie w rozmowie ze starszymi kobietami, takiej samotności, która wynika nie tylko z tego, że to są często wdowy, ale też z tego, że te wsie się wysiedlają. Że tam mieszka coraz mniej osób, z którymi one mogą rozmawiać, do których mogą pójść, do sąsiadki, sąsiada. Co któraś chałupa stoi pusta, a te, które są zasiedlone, to tam mieszka po jednej osobie. To jest takie, to nie jest mój smutek w gruncie rzeczy, bo ja nie jestem stąd i mam ten komfort, że po prostu poznaję te miejsce na chwilę. To jest jakby smutek tych osób, które tam mieszkają, mając świadomość, że pewien styl życia, którym żyły, się kończy wraz z nimi, że one gaszą światło, że ci, którzy przyjdą po nich, to są raczej osoby, które będą miały tam domy letniskowe.
Kolejne takie kategorie, to już może je połączmy, piękno i radość, bo mam wrażenie, że jednak tej radości w pani książce jest bardzo niewiele. Ale gdyby pani wyłuskała taką historię, to...
Radość, orety, trudne. Wydaje mi się, że jest jej tam, może ona faktycznie nie... To jest na pewno moja radość, po prostu właśnie z takiego bycia w drodze, które nie jest podporządkowane określonym celom, z góry założonym efektom. Radość z tego, że mogę się poddać temu, co wydarza się po drodze. No też tutaj powiem może o samej fotografii, która często wzbudzała radość w osobach, z którymi się spotykałam. I to nie chodzi tylko o to zdjęcie, które ja oferowałam, ale o to, że ja też często pytałam o stare zdjęcia. I to była taka okazja czasami do tego, żeby usiąść, wysypać te stare zdjęcia z pudełka czy szuflady i zacząć opowiadać. I to są opowieści, które często były radosne w tym sensie, że dotyczyły przeszłości, dotyczyły czasów młodości, dotyczyły czasów, które okej, minęły, ale są wspominane dobrze. To było dla mnie bardzo cenne, ale też na pewno ta radość, czy wręcz śmiech w sytuacji, kiedy wykonywałam zdjęcie portretowe, osoba je brała do ręki, patrzyła na siebie i wybuchała śmiechem, że a, już taka stara. Że a, to się tam, a, to pani tutaj wygładzi zmarszczki. To są takie też sytuacje, w których śmiech był i było go sporo po drodze, natomiast pewnie tak jest, że czasami łatwiej zapamiętać może to, co smutne, niż to, co wesołe.
Wspomniała pani o fotografii i co mnie na początku zaskoczyło, to to, że w pani książce właściwie nie mamy okazji spojrzeć prosto w oczy spotykanym przez panią osobom, bo tychże twarzy właściwie nie ma. Dlaczego?
Dlatego, że prowadząc wędrowny zakład fotograficzny, od samego początku zdecydowałam się nawiązać do takiej tradycji rzemieślniczej, do dawnych obwoźnych fotografów, którzy wykonywali usługę. Wykonywali takie zdjęcie się płaciło. To była fotografia, która miała charakter prywatny, domowy, pamiątkowy. To są takie zdjęcia, jakie pewnie my również mamy w domach. Zdjęcia, które przechowujemy w albumach, które sobie wkładamy w ramki i wolelibyśmy pewnie, żeby nikt bez naszej wiedzy nie wystawiał ich w miejscach publicznych czy nie publikował w internecie. Dla mnie było ważne, żeby te zdjęcia, które oferuję jako wędrowny zakład fotograficzny, miały ten charakter prywatny i nie były też używane jako na przykład próba właśnie udokumentowania tego w cudzysłowie egzotycznego Podlasia, pełnego starych, pomarszczonych twarzy. Nawiązuję do tego pierwszego pytania. Miałam poczucie, że ja nie chcę sobie dawać prawa do wywożenia tych wizerunków, często starszych osób, które też czasami nie orientują się w tym, jak działają współczesne media, jak działa współczesny internet. Nie chciałam mieć poczucia, że ich twarze będą twarzami tego projektu. To miały być twarze, które zostaną na zdjęciach cennych dla ich dzieci i wnuków. To jest też taka próba ucieczki przed myśleniem o fotografii wyłącznie w kategoriach artystycznych bądź dokumentalnych. Ja się nie uważam za fotografkę artystkę, nie uważam się za fotografkę dokumentalistkę, tylko jeżeli już, to właśnie za fotografkę rzemieślniczkę, która robiąc te zdjęcia portretowe starała się jak najlepiej spełnić oczekiwania swoich w cudzysłowie klientów, trochę mniej myśląc o tym, czy właśnie dzięki tym portretom, dzięki tym twarzom, nie wiem, będę w stanie zrobić wystawę w dużym mieście. Ważniejszy był dla mnie ten wątek osobisty i ta waluta. To jest też jednak element pewnej umowy, że to zdjęcie zostaje na miejscu, ale ja coś dostałam w zamian bardzo cennego i to były te historie, którymi się dzieliłam, aczkolwiek też zachowując ich anonimowość. Więc tak naprawdę nie możemy spojrzeć w oczy, tak jak pan powiedział, tym osobom, ale też te historie, które opowiedziały, jakkolwiek są, wydarzyły się naprawdę i zostały mi opowiedziane, to trochę unoszą się w takiej sferze niedopowiedzenia, bo są nie do zweryfikowania przez to, że nie znamy imion, nazwisk i lokalizacji.
Właśnie dzięki temu też myślę sobie, że to zyskuje taką wartość uniwersalną, że sami możemy sobie przypisać niejako twarze tym postaciom, które tutaj na Podlasiu być może sami spotkamy i też nie ma konkretnych, tak jak też pani powiedziała, lokalizacji, że mamy mniej więcej orientację gdzie, ale to nie są konkretne nazwy wsi.
Aczkolwiek też wiem już, bo dostałam taką informację zwrotną od czytelników i czytelniczek, że jak ktoś z danej wsi pochodzi, to jest w stanie ją dosyć łatwo zidentyfikować. Jeżeli ktoś którąś z osób zna, to jest w stanie ją rozpoznać. I to jest też bardzo wzruszające, że odezwała się do mnie na przykład kobieta, która rozpoznała właśnie w książce miejscowość, z której pochodzi. Nie dość tego, rozpoznała dom swoich rodziców i poprosiła mnie mailem o to, żebym przesłała jej portret, który wtedy wykonałam, bo w rzeczach, które zostały po rodzicach, oni niestety oboje już nie żyją, nie znalazła takiego zdjęcia. I poprosiła, żebym jej wysłała mailem. Zrobiłam to niedawno. Więc zdarzają się też takie sytuacje. No tak, dla osób, które znają te miejsca, są to miejsca rozpoznawalne.
Wnuczki porozbierali moje fotografie. Poprzewracają, pomieszają, powybierają co lepsze, resztę do pieca rzucą. Jak byłam mała, nie było za co zdjęcia zrobić. Proszę się wtedy u matki o zdjęcia, skąd ona weźmie? Fotograf był, najezdny. Moja siostra miała 14 lat, jak się rozchorowała. Nie było co dobrego na nogi włożyć, brakło ciepłych ubrań. Na lekarza też nie było pieniędzy. Jak już przy śmierci była, to prosiła u mamusi, żeby zdjęcie zrobić. A mama mówiła, a za co? Skąd ja wezmę pieniądze? I nie zrobili zdjęcia. Jak ją powieźli do doktora na wozie, już za późno było. My siedzieli w oknie i czekali. Wóz wrócił, wybiegliśmy, a tam siostra martwa leży. Potem mamusia tak płakała. Czemu ja u kogo na zdjęcie nie pożyczyła? Na mogiłkę co chwila w nocy leciała. Ojciec musiał ją przyprowadzać. Wszyscy poumierali, tylko ja jeszcze żyję. O, to moje dobre zdjęcie. Jak już wszystkie dzieci urodziłam, zrobiłam ładne u fotografa. To na grób bym chciała.
Pani się wyszykuje i zrobię pani teraz nowe zdjęcie. Potem będzie pani żałowała.
Nie, nie będę. Starczy już tego życia. Wszystko boli, a robić trzeba. Mogę czy nie mogę, a muszę ogród posadzić i pleć jego. Syn swoje roboty ma, ja jak to kobieta ugotować trzeba, uprać trzeba. Ja myślałam, że ciężko było, jak dzieci małe były. Ale teraz jest ciężej. Po co człowieka tak długo trzymać? Moja matka zmarła, jak miała 64 lata i taka mi się wtedy wydawała stara. Ojciec zmarł 40 dni po niej, a ja? 7 lat męczę się już sama. Czy jak karę jakąś mam? Następnego dnia, to nie ja, ale sąsiadka namówiła Wierę do zdjęcia.
Chodźcie, kobiety, wszystkie razem siądziemy na pamiątkę. Wierka, tylko ty mów do pani po polsku.
Pani rozumie, co Wierka mówi? To taka mowa wymieszana, ani rosyjski, ani białoruski. Na przykład widły to są Sahary. Jak pani rozumie, to się pani tutaj nadaje do Zamęścia, choć iść nie ma za kogo. To robimy zdjęcie wspólne? Cała wieś się zmieści na jednej ławce.
To już na koniec, bo popatrzyła pani na te nasze pogranicza oczami ludzi stąd, innych niż pani z centrum. Co pani zobaczyła swoimi i ich oczami? Co też w pani zostało być może na zawsze?
No właśnie, pani z centrum, to tak zabrzmiało. To, co zobaczyłam, czy doświadczyłam, bycie panią z centrum. To znaczy to, co jest bardzo cenne na pewno po tym doświadczeniu, to to, że ono było, tak jak wcześniej mówiłam, taką próbą spotkania się z osobami, o których ja wiem, że żyją inaczej niż ja i to na różne sposoby inaczej. To nie chodzi tylko o starsze, samotne osoby. To są różne inne doświadczenia i to jest doświadczenie po prostu wyjścia ze swojego oswojonego punktu widzenia i trochę spojrzenia na rzeczywistość, chociaż na moment, bo wiem, że jestem tam tylko gościem, z perspektywy osób, które właśnie mają zupełnie inną pamięć niż ja, inny wiek niż ja, inną codzienność niż ja. I to bardzo rozszerza myślenie o rzeczywistości.
A samo Podlasie, sam wschód Polski? Jaki obraz teraz pozostaje w pani głowie?
O wiele większej złożoności i różnorodności i napięć też, które związane są z tym, że teraz mówię tylko o tej części Podlasia rzeczywiście przygranicznej, że to jest miejsce, które jest nie tyle w cudzysłowie egzotyczne, co pełne trudnych i nie do końca wypowiedzianych historii związanych właśnie z powstawaniem tej granicy. To jest też miejsce w momencie jakiejś, pewnie zawsze tak jest, że zawsze jest jakiś moment zmiany, ale w momencie no chyba dojmującej zmiany, która polega na tym, że faktycznie te wsie, w których mieszkało jeszcze 8 lat temu po 10 osób, na przykład nie mają już w ogóle mieszkańców, albo są to wyłącznie osoby z miasta, które organizują tam domy letnie. Więc faktycznie takie poczucie, że jakiś sposób życia, który pamiętały te osoby, z którymi jeszcze rozmawiałam, że on się po prostu kończy.
Opowiadała Agnieszka Pajączkowska, autorka książki Wędrowny Zakład Fotograficzny. Słuchaliśmy fragmentów tej książki, które czytała Izabela Wilczewska i muzyki Podlaskiej Kapeli Batereja, Chłopców z Nowoszyszek i Kapeli ze wsi Warszawa. Do usłyszenia, Andrzej Bajgus.